Witam tych, których jeszcze tu nie widziałem, jak to byłam 15 minut temu, którzy doszliście. To zacznę nasze dzisiejsze dzielenie się słowem, które później przejdzie też w wieczerzę pańską, którą dzisiaj będziemy mieć. Życie z Bogiem jest super. Jest mega. Chodzenie z Jezusem codziennie, jak będziesz tak robił, twoje życie będzie super. Wszystko ci się w życiu poukłada, jak będziesz chodzić z Jezusem. Pan Bóg da ci wszystko, czego tylko pragniesz. On będzie ci błogosławił na każdym kroku, we wszystkim, czegokolwiek się dotkniesz. Zaufaj Mu, a On da ci inne wspaniałe życie. Cudowną żonę, dzieci, pracę, dom, pieniądze, wspaniałych znajomych, jeszcze lepszą wspólnotę, najwspanialszą. Oddali od ciebie wszystkie choroby. W końcu to Jezus. Mam nadzieję, że tak wasze życie wygląda. Ja już entuzjazmu nie widzę. Może życie naszego przyszłego pastora tak wygląda. No chociaż ktoś. Z lekkim sarkazmem, bo to się nagrywa, machnął, więc żeby nie było. Bo jeśli by tak było, no to byśmy nie musieli w ogóle się modlić. Mamy taki zwyczaj bardzo dobry, że modlimy się wszystkiego, nasze troski, kłopoty składamy przed Nim. Ale o co tu się modlić, skoro wszystko by było cudowne i wspaniałe? Tak sobie myślę, tyle lat żyjemy z Jezusem i nie nauczyliśmy się, jak to zrobić, żeby to nasze życie takie wspaniałe było. Żeby było pasmem samych sukcesów. Nawet znam takich kaznodziei i takie wspólnoty, które uważają, że tak można. Może to nie ta kaplica, może to nie ta grupa ludzi. Pewnie gdybym te pytania zadał i rzucił na konferencji młodzieżowej, to wszyscy by powiedzieli, prawda, amen. Cała młodzieżówka by powiedziała, robimy to. A my jakoś skupiamy się na krzyżu. Mówimy sobie nawet w naszym języku potocznym, każdy musi ten swój krzyż codziennie nieść. Nawet moja babcia, która była osobą niewierząco wierzącą, taką, wiecie, nominalną, też mówiła, musi mieć wnuczuś ten swój krzyż nieść. Chciałbym, byśmy dzisiaj o tym naszym krzyżu i o tym naszym życiu chwilę porozmawiali, ucząc się od uczniów, ucząc się z Ewangelii Marka, zresztą ta sama historia, czy te same historie zapisane są w trzech innych Ewangeliach synoptycznych, czyli takich, których historie są do siebie podobne. Wiecie, jakie to są Ewangelii? Marka, Mateusza i Łukasza. Chciałbym, żebyśmy czytali od 8 rozdziału. A właściwie nawet wcześniej, od 6 rozdziału. Chciałbym, byśmy prześledzili taki fragment z życia uczniów, którzy idą za Jezusem, którzy właśnie niedawno co Go poznali, euforycznie widzieli wszystkie cuda, które On zaczął dokonywać, później mówił w przypowieściach. Ewangelia Marka, 6 rozdział. I nagle uczniowie zaczynają przeżywać pewne rzeczy. To jest taki, trudno to ocenić na osi czasu, ale tak myślę, że to jest taki miesiąc z ich życia. Wszystko zaczyna się od rozesłania uczniów Mamy to zapisane w 7 wersecie 6 rozdziału. Przywołał do siebie 12, zaczął ich wysyłać po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Polecił im, aby nie brali na drogę nic prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monet w trzosie, lecz by obuli sandały i nawet nie wkładali dwóch tunik. Potem dodał, gdziekolwiek wejdziecie do domu, korzystajcie z jego gościny aż do odejścia. Wyruszyli. Byli w tych domach. Rozmawiali z tymi ludźmi. Pewnie nie wszyscy ich przyjęli chętnie, gdzieś ich wyrzucili. Byli z tymi ludźmi, rozmawiali, byli w ich cierpieniu, byli w ich trudach, byli w ich kłopotach. Nie tylko zwiastowali dobrą nowinę o Chrystusie, którego jeszcze nawet nie do końca poznali. Nawet nie wiem, czy o Chrystusie, może o Jezusie, Chrystus jako Mesjasz, nie wiem, czy on jeszcze to rozumieli, tę koncepcję, o tym będziemy mówić później. Ale mówili o tym Jezusie, który chodził i uzdrawiał. Było ciężko, ale było w porządku. Później od 34 wersetu czytamy historię, w której coś zaczyna się zmieniać, a mianowicie tak dobrze zaczęli głosić i mówić o Chrystusie, też oczywiście ze sprawą Chrystusa w tym czasie, że czytamy od 34 wersetu, że się rozniosła informacja o Chrystusie, o nich, o tym dziele. I zainteresował się tym Herod. I przestaje być fajnie, bo Herod co robi? Ścina głowę Janowi Chrzcicielowi. Następuje śmierć, chyba pierwsza. Pamiętam. Uczniowie przybywają z powrotem do Jezusa. Pewnie możemy się domyślać, że kiedy usłyszeli o tym, że Jan Chrzciciel został ścięty, stwierdzili, no dobra, to chyba jest ten moment, kiedy musimy wracać. Musimy się zebrać razem i o tym rozmawiać. Zresztą no, oni byli w różnych miejscach, więc się nie umówili. Nie mieli telefonów komórkowych, przecież nie wysłali sobie SMS-a. Dowiedzieli się o tym i każdy sam zdecydował. W tych grupkach po dwie osoby zdecydowali. Wracamy z powrotem. Wracają i Chrystus mówi, no co tam się działo? Opowiadajcie. Oni opowiadają o tym, co zrobili. To już jest 6 rozdział, 30 werset, powrót. Mają mnóstwo pytań. Cieszą się, mówią o wielu fajnych rzeczach, które się dokonały, ale też zapewne mają z tyłu głowy już tą śmierć Jana Chrzciciela. Później mamy sytuację w 34 wersecie, w którym, kiedy porozmawiali z Chrystusem, Jezus im mówi, odpłyńcie, żeby trochę odpocząć. Kiedyś na ten temat mówiłem kazanie. A jest bardzo ciekawe też zwrócić na to uwagę, że Chrystus każdemu z nas też to zaleca, że w czasie służby potrzebujesz takiego miejsca, żeby pobyć trochę sam, odpocznij. Ale nie jest to im dane. Nie jest to im dane, gdyż gdy odpływają gdzie indziej w inne miejsce, ludzie widzą, że oni odpływają, biegną tym brzegiem za nimi, doganiają ich w innym miejscu, a jest ich taka grupa, która liczy 5000 ludzi. Nie naodpoczywali się w ogóle, skończyli rozmowę z Chrystusem, chcieli gdzieś w odludne miejsce pojechać, żeby odpocząć, przypływają do tego brzegu, patrzą, pełno ludzi. na szczęście Chrystus jest tam z nimi. Wiemy, co się dokonuje. Ludzie zmęczeni po całym dniu słuchania Chrystusa, głodni. 5000 ludzi, uczniowie, nie dosyć, że niedawno wrócili z tej swojej służby, powiedzielibyśmy. Zaczynają widzieć, że ci ludzie są głodni i mają pytanie, jak ich nakarmić? Co my mamy z tym w ogóle zrobić? Mówią do Chrystusa, może byśmy ich jakoś do domów rozgonili, no, wysłali, no co my z nimi zrobimy? Jezus, jak wiemy, nakarmia 5000 ludzi. Wieczorem odpływają na drugi brzeg, znowu z polecenia Chrystusa. Jezus w tym czasie zostaje, by pożegnać tych ludzi i jakby powiedzielibyśmy zakończyć to spotkanie. Wcześniej uczniów wysyła popłyncie na drugi brzeg, żeby wreszcie mieć trochę spokoju. Jezus, kiedy kończy spotkanie, idzie się modlić. W tym czasie uczniowie szczęśliwi, że wreszcie się to skończyło i że odpoczną, siedzą w łódce i płyną na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego. Dopływają w spokoju? Tak wygląda ich super życie? Nie dopływają w spokoju, bo wtedy następuje burza. Burza, wicher, dopiero wróciliśmy. Chcieliśmy pobyć trochę, odpocząć. Dobrze, no udało się to spotkanie, no to teraz sobie odpoczniemy kilka dni. Płyną i jest burza. Burza jest i wiatr tak mocny, że znosi ich i nie mogą, robią trzy wahnięcia wiosłami czy żaglami. Nie wiemy, czy ta łódka miała żagle, czy nie, ale znosi ich całkiem w drugą stronę. Chrystus to widzi. W nocy przychodzi do nich. Znamy tą historię, oni się przestraszyli, że ktoś idzie po wodzie. Kto to jest? Jakaś zjawa? Chrystus im mówi: odwagi. To ja jestem. Nie bójcie się. Odwagi. Ja jestem. Nie bójcie się. Jezus ucisza burzę. Gdy tylko dopłynęli na drugą stronę, pewnie teraz sobie pomyśleli, no to już wszystko będzie dobrze. Po drugiej stronie czytamy w 53 wersecie 6 rozdziału, już ludzie tam na nich czekali. Nie odpoczęli. Przynosili do nich chorych. Jezus uzdrawia, ludzie mu towarzyszą. W tym samym czasie już mamy pewien obraz zbudowany tych uczniów, zagonionych, zmęczonych, powiedzielibyśmy przebodźcowanych tym wszystkim, co się dzieje. Co chwila jakieś rzeczy się dzieją, chcemy chwilę odpocząć. Gdzie jest to życie cudowne, spokojne życie? Dochodzi nawet do tego, że ci zmęczeni uczniowie, niewyspani, brudni, kiedy biorą się za jedzenie, podpadają nawet faryzeuszom. Czytamy o tym w 7 rozdziale, w 1 wersecie, od 1 wersetu. I faryzeusze przychodzą do Jezusa i mówią, bo twoi uczniowie, oni są brudni jak jedzą, no przecież tak nie można robić. Nawet ci ludzie najeść się w spokoju nie mogą. Jezus odpowiada uczonym, porzuciliście przykazania Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji. Broni uczniów, jednocześnie wskazuje na to, co w życiu najważniejsze. przykazania, a nie ludzkie zasady. Dalej czytamy, że akcja nie zwalnia, Jezus dalej naucza, uzdrawia, idzie do Tyru z nimi, pewnie z dzień drogi. Wszedł do pewnego domu, czytamy w 24 wersecie, by nikt ci o nim nie dowiedział. Pewnie był z uczniami, pomyślał sobie, no to żebyśmy tu odpoczęli trochę. Odpoczęli? Nie odpoczęli. Bo się okazuje, że wchodzą do domu Greczynki, która ma chorą córkę. Jezus uzdrawia córkę Greczynki. Znowu ludzie się zbiegają. Uczniowie nadal nie mają w ogóle chwili spokoju. A więc wracają nad Jezioro Galilejskie, znowu ten dzień drogi. Znów tłum. Tym razem nie 5000 ludzi, ale czytamy 4000 ludzi się zeszło. W 8 rozdziale, w 1 wersecie o tym czytamy. Tłum był głodny. Uczniowie znów bezradni. Skąd tutaj na tym pustkowiu my mamy wziąć coś do jedzenia dla nich? Jakkolwiek moglibyśmy z duchowego punktu widzenia powiedzieć, no czym się oni martwią. Najważniejsze, że Jezus uczy, uzdrawia. No ale oni z boku stoją, patrzą na tych ludzi, myślą sobie, no musimy to jakoś coś zrobić. No Jezus za chwilę przestanie mówić, trzeba tych ludzi nakarmić. Przecież tam nie przychodzą, nie chodzą za Jezusem bogaci ze stołami pełnymi jedzenia. Biedni ludzie. Jak nakarmić tych ludzi na pustkowiu? Ale Jezus karmi 4000 ludzi. Kilkoma chlebami i rybami. Rozmnaża je, daje. Jeszcze zostaje mnóstwo okruchów. Później czytamy w 11 rozdziale, w 11 wersecie od razu, po tej całej sytuacji Jezus dyskutuje z faryzeuszami, próbującymi podważyć jego autorytet. Domagają się znaku z nieba, który ma udowodnić, że to jest on. On mówi, nie jest wam to teraz dane. Ale uczniowie wsiadają do łodzi. Znowu po raz kolejny z Jezusem, by odpłynąć na drugi brzeg. No, ta historia wokoło jeziora, jak widzimy, jest dosyć dynamiczna. I tacy zmęczeni są w tej całej historii, tacy są, tak już pewnie mają wszystkiego dość, że zaczynają gubić różne szczegóły, jak na przykład takie, że jak wsiadają do tej łodzi, to może dobrze by było wziąć jakiś chleb, zwłaszcza, że zostało mnóstwo tych okruchów. Kilka kosz, kilkanaście. I czytamy, że zapominają zabrać tego chleba. Nic nie mamy znowu do jedzenia, jesteśmy w tej łodzi. Stresują się, są zagonieni i zagubieni. Jezus ich wtedy poucza. Mówi do nich, macie oczy, a nie widzicie. Macie uszy, a nie słyszycie. Nie pamiętacie, jak przed chwilą nakarmiłem tłum. I to nie tylko ten dzisiejszy wieczorny, czy ten wczorajszy, że tu patrzymy na tej osi czasu, ale też no kilka dni wcześniej nakarmiłem 5000, teraz 4. A wy się martwicie kilkoma chlebami, których nie zabraliście. Ale patrzmy na to z ich perspektywy. Zapomnieli chleba do łodzi włożyć. W 26 wersecie uzdrawiają niewidomego. Ciągle dzieje się akcja. kiedy nawet Jezus w tym 26 wersecie uzdrawia niewidomego, mówi do niego, ale nie idź do wsi, idź od razu do domu, żebyśmy mieli trochę czasu z tymi kolejnymi tłumami, bo jest on i są uczniowie, którzy mają już naprawdę serdecznie dość. Wreszcie uczniowie w 27 wersecie 8 rozdziału przybywają do Cezarei Filipowej. To niedaleko, trochę do góry od Jeziora Galilejskiego, kilka godzin marszu. Jezus bierze ich i po tym całym dynamicznym tygodniu, dwóch czy trzech, mówi do nich: dobra, to teraz pogadajmy. I zaczyna się najważniejsza rozmowa. Za kogo mnie ludzie uważają? Rozmawialiście z nimi, jak tam byliście wysłani. Rozmawialiście z nimi, jak było tych 5000. Rozmawialiście z tymi, których było tych 4000. Ja uczę, a wy rozmawiacie z tymi ludźmi. Za kogo mnie ludzie uważają? I zadaję im drugie pytanie. A wy? Za kogo mnie uważacie? Kim dla was ja jestem? Pierwszy raz Jezus zadaje im takie pytanie. Wtedy Piotr odpowiada: ty jesteś Mesjasz. Ty jesteś Chrystusem. Ty jesteś tym, na którego czeka cały Izrael, zapowiadany przez proroków. Wiemy też o tym, że w głowie Piotra, jak i wszystkich ludzi tamtego czasu, w tamtym terenie, żyjących według prawa, czytających prawo w synagogach, czy słuchających prawa w synagogach, wiemy, że dla nich Mesjasz miał przyjść w chwale, miał przyjść w autorytecie, miał przyjść z wojskami, które wyzwolą Izraela, miał się pojawić na pięknym, białym koniu z armią i wreszcie uporządkować cały ten świat. I Piotr o takim Mesjaszu myśli. Dobrze, że chociaż wie, że Chrystus jest Mesjaszem, ale nie wie, o jakim przyjściu, w jaki sposób Chrystus to dokonał. I tutaj dochodzimy do tego fragmentu, którym zacząłem dzisiejsze nabożeństwo. Potem przywołał do siebie tłum wraz ze swoimi uczniami i zwrócił się do nich. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie i dobrą nowinę, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który pozyskał cały świat, jeśli utracił swoją duszę? Bo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? Kto wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym pokoleniem, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale. W chwale swego Ojca wraz ze świętymi aniołami. Wychodzimy do kluczowego momentu dzisiejszego naszego rozważania. Ci zabiegani uczniowie zmęczeni nagle się dowiadują, że Chrystus ma wiele wycierpieć, ma być odrzucony przez starszych arcykapłanów, przez znawców prawa, że musi być zabity. Świat im się wali. Ciekawe jest tłumaczenie w przekładzie hebrajskim, gdzie to w tym komentarzu hebrajskim, gdzie jest mowa o tym w kontekście krzyża. Że kto chce pójść za mną, mówi Chrystus, niech weźmie swój, swój pal, słowo mi ciepło, taki, na którym ludzie ginęli. Taki pal hańby, o, to jest to słowo. Niech weźmie swój pal hańby. I takie słowa słyszą uczniowie, którzy idą za nim, którzy swoje życie mu poświęcili. Nie słyszą o sukcesach, nie słyszą o fantastycznym życiu, nie słyszą o radości. Jakkolwiek widzą rzeczy, które Chrystus czyni, ale w pewnym momencie Chrystus mówi, no to teraz śmiało, otwarcie wam powiem, ja zginę. A wy, jak chcecie za mną iść, czeka was pal hańby. To jest bardzo ciekawe z tym krzyżem bądź z palem hańby, bo pamiętajcie, oni to słyszą zanim Chrystus umarł. Zanim to się wszystko dokonało. My dzisiaj myślimy, okej, krzyż, to już to widzimy, co tam się dokonało. Wiemy, jakie tego są konsekwencje. Jak już dzisiaj rozmawialiśmy, się modliliśmy, żyjemy tymi konsekwencjami i dziękujemy, że to się stało. Ale dla nich to jest pierwszy raz, kiedy oni o tym słyszą. Wcześniej zawsze wiedzieli, że na tym krzyżu, na tym palu hańby ginęli najgorsi. Gdzie Chrystus? Jak? Mesjasz? Zabity, jak najgorszy? Próbuję sobie uzmysłowić, jaka jest dzisiaj najgorsza forma śmierci za karę. Wyobrażacie sobie, nie wiem, krzesło elektryczne. Ludzie czasami giną, nie wiem, czy jeszcze gdzieś jest taka śmierć zadawana. Ten obraz nie jest fajny. Jak ktoś tak ginie, jakkolwiek nikomu tego jako wierzący nie życzymy przecież, ale myśli sobie, on chyba na to musiał mocno zasłużyć, że ktoś mu takie coś zrobił. Chyba najgorsze morderstwo musiał popełnić, największe zbrodnie. I na takim krześle ma być posadzony Mesjasz Chrystus i ma zginąć? To się w głowie nie mieści. No przecież nie tak miało być. A później Chrystus mówi, i wy musicie ten pal wziąć na siebie, jeśli chcecie dalej za mną pójść. Spotkałem kiedyś człowieka na swojej drodze, któremu była zwiastowana Ewangelia. Widział wcześniej ludzi wierzących, którzy mu tę Ewangelię zwiastowali, towarzyszył ich życiu, widział, co się dzieje. Kiedy porozmawiał przy tym zwiastowaniu Ewangelii, kiedy uczciwie mu powiedzieli, jakie to życie jego może być, kiedy mu powiedzieli, co musi odrzucić, żeby pójść za Chrystusem, kiedy mu powiedziano, musisz się zaprzeć samego siebie. Ty już musisz umrzeć, ma żyć Chrystus w tobie. Policzył koszty, powiedział, że musi się zastanowić i na następny dzień powiedział, nie pójdę.
nie wybieram tej drogi.
Nie stać mnie na takie decyzje. Wolę żyć po swojemu. Tak więc wiemy i widzimy, że nie jest łatwo. Jezus powołuje do bycia z Nim, powołuje też do tego, żebyśmy byli solą ziemi. To nie jest łatwe, pewnie dlatego też nam jest ciężko. Chrystus powołuje nas do tego, żebyśmy świecili w ciemności. To nie jest łatwe, to nie jest przyjemne. Kłuć w oczy ludzi naszym prawym zachowaniem, naszym brakiem kłamstw, naszym brakiem brania łapówki albo dawania łapówki. Niemiłe jest widzieć to zdziwienie, prawda? Niemiłe jest widzieć to odrzucenie. Jakiś dziwny jesteś. Dobra, z nim już on jakiś nawiedzony, nie trzymamy z nim. Dotknięty z oparkiem dla tych, którzy mogą to stwierdzić. Przywołujemy też ciągle ten przykład Hebrajczyka, tego, który żyje z drugiej strony, żyje inaczej. To nie jest łatwe. Nie dostajemy przecież pochwał z tego tytułu tylko. Może. Łaska Boga, że tak się dzieje. Ale pewnie częściej otrzymujemy pogardę, bo świat tego nie rozumie. A więc jak możemy czuć się super? Nie po to nas Pan Bóg powołuje. Jesteśmy właśnie powołani do tego, żeby być jak Hebrajczycy, żyjący inaczej. Nie żyjemy, właściwie nasze życie nie jest życiem, nie jest pasmem samych sukcesów i radości z punktu widzenia świata. Nawet czasami z naszego punktu widzenia to nie jest życie pełne radości i sukcesów. Bo nie jest łatwo w tym życiu. Ale chyba z tego, co czytamy, z tego fragmentu i cała Biblia przesiąknięta jest raczej zachętą czy informacjami, nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Jest ciężko. Jakiś czas temu słyszałem kazanie. Musi być ciężko. Jeżeli ci nie jest ciężko, jeżeli jest wszystko super, to znaczy, że może nie do końca ta twoja sól jest odpowiednio ostra i te twoje światło w ciemności jest odpowiednio mocne. Mamy się przecież go zaprzeć. Mamy się przecież zagubić w Nim, zapomnieć o sobie. Ale pytanie mam, czy dziś, wiedząc, jak wygląda to nasze życie, podjęlibyśmy inną decyzję? Naturalne jest pytanie, dlaczego? Dlaczego mimo wszystko, mimo tego, co już przeżyliśmy i tego, co możemy jeszcze przeżyć, podejmujemy decyzję, żeby za Nim iść? Bo to nadaje nam sens naszemu życiu. Boży sens. Kiedy patrzymy na nasze życie właściwymi okularami, wiemy, że nie o szczęście w tym życiu, w tym świecie chodzi. Chrystus powiedział, tam gdzie ja idę, przyjdę, przygotuję wam miejsce. Paweł mówi o nagrodzie w niebie. Dzisiaj jest bieg, w którym musimy biec do końca i zwyciężyć. Ci, którzy zwyciężą, dobiegną do końca, otrzymają koronę, a Chrystus tam na nich czeka. O takim życiu Chrystus mówi, o takim życiu mówi Biblia. Kilka słów od Chrystusa na koniec w tym naszym zabieganym życiu. Z tych, które cytowałem, który powiedział do swoich uczniów, chciałbym te dwa wersety na nowo powołać. Pierwsze, odwagi. Odwagi. Oto jestem z wami, mówi Chrystus do uczniów przy tej łódce. Mówi to też do nas w naszym trudnym życiu. Odwagi, bracia i siostry. Jestem przy was, mówi Chrystus, tu i teraz. Nie bójcie się. Jestem przy was. I druga zachęta. Macie oczy, patrzcie. Macie uszy, słuchajcie. Pamiętajcie. To powiedział do uczniów, gdy byli zatroskani, co mają zjeść. To jest zachęta dla nas. Pamiętajcie. Ile jest rzeczy, które Chrystus dla każdego z nas zrobił? Z ilu zakrętów nas wyprowadził? Ile razy wsparł w momencie, w którym myśleliśmy, że to już jest ciemna dolina? Ile razy dał pracę, kiedy jej nie mieliśmy? Ile razy dał właściwego człowieka jeden telefon, który cię pocieszył, podniósł? Ile razy był przy tobie? I on do każdego z nas mówi, pamiętajcie, jak macie oczy, patrzcie na wasze życie, na moje życie, bo tam jest lekcja i siła. Jak masz oczy, to masz, zobacz wstecz. Tam byłem z tobą wiele razy i ci pomogłem, pamiętaj. Jak masz uszy, słuchaj. Tam są lekcje do wyciągnięcia. Z tego czerp siłę, bo Jezus przy nas był. W trudnych chwilach, co za tym idzie, będzie też z nami w tych trudnych chwilach. Życie z Jezusem ma sens. Życie z Jezusem ma sens. Przechodząc do Wieczerzy Pańskiej, kiedy mówimy o krzyżu, trudno nie wspomnieć o zmartwychwstaniu. Zresztą sam fragment, który też będziemy dzisiaj czytać z listu do Koryntian, Paweł na końcu mówi, że mamy to czynić tak długo, aż Chrystus przyjdzie. Bo tak jak On zmartwychwstał, tak i my zmartwychwstaniemy. I o tym zmartwychwstaniu chciałbym przeczytać przed naszą wieczerzą w 1 Koryntian 15 rozdziale. od 3 do 8 wersetu. Posłuchajcie. Paweł mówi w liście do Koryntian takie słowo. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że 3 dnia zmartwychwstał według pism. Następnie ukazał się Kefasowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Na końcu po wszystkim ukazał się także i mnie, pisze Paweł. Zmartwychwstał i ukazał się. Myślę, że możemy powiedzieć, że Chrystus, który zmartwychwstał, ukazał się także i nam w naszym życiu. Zobaczcie, jak pięknie ta historia się składa. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę tego wydarzenia, jego śmierci, zmartwychwstania. Do tej pamiątki zapraszam wszystkich, którym się Chrystus ukazał, którzy go poznają, którzy są świadomi tego, co on zrobił dla ciebie na krzyżu. Że kiedy umierał, miał na myśli każdego z nas i wiedział, że pomimo tego, iż na takim palu hańby ginie za nas, otwierając nam nie tylko naszą drogę do nieba, ale chyba co jeszcze ważniejsze, otwierając nam naszą drogę do Boga. Bo w momencie, w którym zginął, zasłona w świątyni została rozdarta. Nie ma pośrednika między nami a Bogiem. Jest nim tylko Chrystus Jezus. Zapraszam was teraz do udziału w wieczerzy. Zanim to dokonamy, przeczytajmy to, co apostoł Paweł mówił, co napisał na temat wieczerzy pańskiej i jak powinniśmy obchodzić. Ja bowiem przejąłem od Pana to, co też wam przekazałem, pisze Paweł, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił. To jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął kielich i oświadczył, ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb, tak jak dzisiaj, i pijecie z tego kielicha, tak jak dzisiaj, ogłaszacie śmierć Pana do czasu, aż przyjdzie. Zapraszam do udziału w wieczerzy i do posłuchania, pośpiewania cudownej pieśni, którą zasłyszałem.